שלום עליכם, מלאכי השערת, מלאכי עליון. מי מלך, מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך, מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא.
Jedną z takich pieśni szabatowych, która rozbrzmiewa w piątkowy wieczór, jest utwór Shalom Alechem. To jest utwór, który powstał w XVII wieku. Tekst po hebrajsku brzmi: pokój wam, aniołowie piastujący, aniołowie Najwyższego, Świętego Świętych, niech będzie błogosławiony.
Mariusz Matera, hełmianin, artysta, miłośnik historii Chełma i regionu.
I na pewno rozbrzmiewała tutaj w Chełmie, kiedy zapalały się świece szabatowe, kiedy żydowskie chełmskie rodziny zasiadały do wieczerzy.
Wygląda jak duch, prawda? Jest trochę duchem. To jest takie miejsce bardzo nierzeczywiste. Sama ławeczka i postać jest odlana z brązu. Przy samej ławeczce stoi stylizowana na lata 20. XX wieku lampa oświetlająca szmula.
Który przysiadł na ławeczce, tak?
Tak. Wybraliśmy akurat może dość smutny wyraz twarzy i sama postać jest taka troszeczkę skulona, ma ramiona opuszczone i lekko zgarbiony siedzi, ale bardzo pięknie to współgra też z listem, który kilka kroków dalej na szczytowej elewacji budynku przylegającego do skweru został odtworzony.
Alicja Siatka, historyczka sztuki, tłumaczka, była już dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu w Urzędzie Miasta Chełm.
To jeden z projektów nad koncepcją, których pracowałam. Na sesji Rady Miasta pieniądze zostały zatwierdzone. Została wyłoniona firma, która przygotowała projekt architektoniczny i dokumenty zostały złożone w Biurze Zamówień Publicznych i na tym stanęło. Nie został zrealizowany w tamtym roku. Odeszłam z urzędu z końcem grudnia.
Powrót do Chełma po kilku miesiącach. Jakie miłe zaskoczenie.
Tak, z dalekiego wyjazdu i miłe zaskoczenie. Okazało się, że jest wykonywany, więc naprawdę byłam podekscytowana. Bardzo mi zależało na nim, ale chyba to, co najbardziej do mnie przemawiało, to ludzie. Spotkałam, będąc tutaj na spacerze, pana, który odczytywał jeszcze wówczas za ogrodzeniem, bo tutaj trwały prace, ale mural już był gotowy, bo artyści wykonali mural przedstawiający ten list pożegnalny. I stał pan z dzieckiem, z takim chłopczykiem i odczytywał mu na głos ten list i tłumaczył. Naprawdę byłam wzruszona. Naprawdę wzruszona byłam, bo może przyczyni się to do trochę mniejszej obojętności na zło. Mamy paralele w tym roku, prawda? Od lutego. Bardzo zło. Więc może dobrze, że ten skwer powstał.
Szmul Zygelboim urodził się w typowej hasyckiej, religijnej rodzinie. Był najstarszym synem Hene Pinkier i Joska Zygelboima, urodzonym 21 lutego 1895 roku w malowniczym miejscu w Borowicy nad Wieprzem, to jest niedaleko Krasnego Stawu.
Dorota Bida, adiunkt działu historii Muzeum Ziemi Chełmskiej.
Ojciec Szmula był kantorem, ale również nauczycielem w Hederze. Rodzina początkowo utrzymywała się z młyna, którego właścicielem był ojciec Joska, no ale młyn spłonął i rodzina musiała przenieść się do Krasnego Stawu. No i sytuacja materialna niezwykle pogorszyła się. Szmul z Galmoim ma 10 rodzeństwa. Matka Szmula zaczęła szyć, a ojciec zaczął nauczać w miejscowym chederze. Co jest bardzo ciekawe i myślę bardzo istotne, Josek z Galmoim uczył języka polskiego w polskiej szkole. Jest takie bardzo zaskakujące i też nam pewnie daje taki obraz, że w rodzinnym domu z Galbojmów oprócz języka jidysz posługiwali się również językiem polskim. Wybucha wojna, mówię tutaj oczywiście o I wojnie światowej, z Galbojmowie przyjeżdżają tutaj do Chełma.
Przechodzimy właśnie sobie wzdłuż pięknie przygotowanego skwerku z alejkami wysypanymi drobnymi kamyczkami, ładne ławeczki, na których można będzie sobie przysiąść. Miejsce niby w centrum miasta, ale jednocześnie trochę zaciszne, spokojne, gdzie można sobie odpocząć, pomyśleć o czymś, nie wiem, z refleksją. Spoglądając chociażby właśnie na ten ostatni list Szmula z Galbojma na ścianie, który powinien i bije w oczy. Z opowieści mojej babci cały czas widziałem ten hełm taki właśnie wielobarwny, kulturowo. Kiedy mi opowiadała o Żydach, kiedy mi opowiadała o ich zwyczajach, widziałem w tym taki inny świat zupełnie. I ja zachodziłem w głowę, dlaczego nie upamiętnić tych ludzi? Zostało zamordowane połowa miasteczka, naszego i wielu innych. Więc dlaczego, nie wiem, udawać, że nie było tych ludzi? Dlaczego? Czy to byli nasi sąsiedzi, nasi lekarze, radni i tak dalej. Więc dla mnie to jest pewne wołanie o taką sprawiedliwość dziejową. A tak czuję, że to jak gdyby jesteśmy winni tym ludziom, że nie można pozwolić zapomnieć o nich. Oni tu żyli, mieszkali, budowali to miasto razem z nami przez setki lat.
Tych adresów, w których rodzina mieszkała, jest co najmniej kilka. Pierwszym adresem, przy którym mieszkali z Galbojmowie, to jest dzielnica Nowy Cal. To jest część ulicy Pocztowej, tutaj włączonych do niej ulicy Zamojskiej i Siedleckiej. Także mamy ludność typowo hasycką, niezasymilowaną. Tam znajdują się sztyble, czyli takie miejsca, w których hasydzi się modlą, bo nie chodzą tutaj do głównej synagogi, mają specjalne takie do tego przeznaczone pokoje. Znajdują się liczne hedery, ale także wszelkiego rodzaju sklepiki, kramiki, zakłady rzemieślnicze. Tam po prostu Szmul również wzrasta w takiej rodzinie, bo trzeba pamiętać, że on oczywiście skończył heder, ale w wieku 10 lat już musiał podjąć pracę, czyli on wyrasta z tej żydowskiej biedoty, zna te wszystkie problemy, z jakimi Żydzi się borykają. Także tutaj ta idea partii, jaką jest bunt i struktury buntu tworzą się w Chełmie, on angażuje się w to. W 1917 roku umiera ojciec z Galbojma, musi on przejąć obowiązki głowy rodziny, ale to jest też taki dla niego ważny czas, gdyż żeni się z Gołdą Sterling, z którą ma 2 dzieci.
Na wprost ławeczki jest takie małe rondo, alejkami dochodzi się do klombu. Ten klomb został przeznaczony na żonkile. I będą tutaj rosły żonkile, które też mają wymiar symboliczny. Ten teren tego skweru wybraliśmy dlatego, że po pierwsze mieszkańcy tej kamienicy byli przychylni. Po drugie, no mamy tutaj też tą tablicę po drugiej stronie upamiętniającą Szmula, więc to się jakoś wpisuje. Zresztą ta część Chełma to jest część, w której mieszkało dużo Żydów przed II wojną światową.
Przy Lubelskiej 7, tego budynku już nie ma, tam z Galbojmowie zajmują mansardę i z tego poddasza właśnie mogą obserwować lazaret. A lazaret mieści się tutaj w dzisiejszym 4. liceum ogólnokształcącym. Ten pierwszy okres, czyli okres, kiedy jeszcze wojska rosyjskie stacjonują w Chełmie, on pracuje w tartaku i po prostu obserwuje te zmiany wojenne. Wojska carskie i cała administracja opuszczają Chełm, wchodzą wojska austro-węgierskie. To jest taki właśnie właśnie moment od 1916-17 roku, kiedy bunt rozrasta się i zyskuje takiego właśnie lidera, jakim jest Schmulze Geilboim. Dostaje mandat do Rady Miasta w Chełmie. Bundowcy dostają bardzo dużą liczbę głosów, która niestety nie jest adekwatna do ilości radnych właśnie w Radzie Miasta i po prostu składają legitymację. W tej grupie również jest Geilboim. Po tym czasie niedługo wyjeżdża właśnie do Warszawy. To jest Księga Pamięci Chełma i Skarbóg Chełm. Pierwsza Księga Pamięci powstała w 1954 roku w RPA w Johannesburgu. Mamy tutaj fotografię na przykład z okresu 1915-1916 rok i to jest okres carski, tak? Widzimy go tutaj z żołnierzami armii carskiej, którzy tutaj dostali się do niewoli. No takie troszeczkę jest zastanawiające, bo oni tutaj tak pozują, nie widać, żeby im coś się złego działo. Szmul siedzi w środku. Przejdźmy do dalszych fotografii, które wcale nie są oczywiste. Na przykład mamy matkę Szmula z Geilboima, Henę. I tutaj też jest taki, myślę, ważny dopisek, bo ona była nazywana matką bundu. Już w tym okresie, kiedy rodzina przeniosła się na ulicę Świętodłuską, tak, 9, czyli dzisiejszego Mickiewicza, tam właśnie odbywały się spotkania, no bo po tym jak Szmul wyjechał z Chełma, on wprowadzał kolejne rodzeństwo właśnie w te działania polityczne. Geilboimowie właściwie wynajmowali suterynę od przewodniczącego gminy żydowskiej, Anschela Biedermana. I tutaj był niezwykły konflikt, bo Anschel Biederman, oprócz tego, że był przewodniczącym gminy żydowskiej w Chełmie, również był przewodniczącym Agudas Izrael, ortodoksyjnej, bardzo konserwatywnej, bardzo prawicowej partii żydowskiej. We wspomnieniach cytuję najmłodszy z rodzeństwa Ruven Geilboim, że doszło do takiego konfliktu Biedermana z Henę, że musiała korzystać ze studni Rozenów.
To jest ściana szczytowa kamienicy, która przylega do skweru i na niej w sposób taki najbardziej chyba czytelny zostały przedstawione obydwie strony, na których znajduje się treść listu. Jest to odwzorowanie powiększone oryginalnego listu zachowywanego w archiwum, nawet z sygnaturą, bo jest to dokument z podpisem Szmula, z datą. Artysta odwzorował nawet tą czcionkę z maszyny do pisania.
11 maja 1943 roku. Do pana prezydenta Rzeczpospolitej Władysława Raczkiewicza, do pana prezesa Rady Ministrów generała Władysława Sikorskiego. Panie prezydencie, panie premierze. Pozwalam sobie kierować do panów ostatnie moje słowa, a przez panów do rządu i społeczeństwa polskiego, do rządów i narodów państw sprzymierzonych, do sumienia świata. Z ostatnich wiadomości z kraju wynika, bez żadnych wątpliwości, że Niemcy z całym bezwzględnym okrucieństwem mordują już obecnie resztki Żydów w Polsce. Za murami gett odbywa się obecnie ostatni akt niebywałej w dziejach tragedii. Odpowiedzialność za zbrodnie wymordowania całej narodowości żydowskiej w Polsce spada przede wszystkim na sprawców, ale pośrednio obciąża ona również ludzkość całą, narody i rządy państw sprzymierzonych, które do dziś dnia nie zdobyły się na żaden czyn konkretny w celu ukrócenia tej zbrodni. przez bierne przypatrywanie się temu mordowi milionów bezbronnych i zmaltretowanych dzieci, kobiet i mężczyzn stały się jego współwinowajcami. Muszę też stwierdzić, że aczkolwiek rząd polski w bardzo dużym stopniu przyczynił się do poruszenia opinii świata, jednak niedostatecznie, jednak nie zdobył się na nic takiego nadzwyczajnego.
Ciężko jest tak naprawdę czytać ten list i mówić. Bije z niego taka emocja, bo jest to rzecz bardzo trudna, ale dobrze, że jest, dlatego że młodzi ludzie, którzy będą przechodzili, zasiądą na tym skwerku, rad nie rad sobie przeczytają ten list. Być może zainspiruje ten list właśnie ich do tego, aby troszeczkę zgłębić historię, dlaczego do tego doszło, co się stało.
Poszedłem za radą i skontaktowałem się z doktorem Michałem Trębaczem, kierownikiem działu naukowego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i adiunktem naukowym w Centrum Badań Żydowskich Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Mój rozmówca już od kilku lat zajmuje się biografią Szmula Zygielbojma.
Po wybuchu wojny, najprawdopodobniej około 5 września, wraz z synem, Szmul opuścił Łódź razem z tłumem uchodźców zmierzających wówczas na wschód. Bombardowania, które ich dotknęły, a więc Joska Zygielbojma i Szmula Zygielbojma, spowodowały, że syn z ojcem się rozdzielili i już nigdy więcej nie zobaczyli się. Szmul dotarł do Warszawy po kilku dniach. Zygielbojm w tym czasie był kluczową postacią, jeśli chodzi o obronę stolicy. To on organizował żydowskich robotników. On był odpowiedzialny za wydawanie odezw w tym czasie. Robotnicy żydowscy, zachęceni, nawoływani przez Zygielbojma, mocno włączyli się w obronę stolicy. Dodatkowo 7 października Adam Czerniaków powołał go w skład pierwszej Rady Żydowskiej Generatu Warszawy. Pojawiła się ze strony niemieckiej propozycja czy żądanie wystosowane w stosunku do społeczności żydowskiej, aby zostało utworzone getto. I Zygielbojm właściwie jako jedyny z tych członków Judenratu otwarcie przeciwko temu protestował, nie tylko na posiedzeniu, ale później również przemawiał w taki sposób na Placu Grzybowskim do zebranych tam Żydów. To wystąpienie, jak i fakt, że był znanym przedwojennym działaczem żydowskim, dodatkowo organizującym podziemne życie bundu w okupowanej Warszawie, spowodowało, że stał się on dość oczywistym celem do tego, żeby zostać aresztowanym. Zdając sobie z tego sprawę, że ta pętla wokół niego się zacieśnia, jego koledzy partyjni zachęcili go do opuszczenia miasta. Lutego 40 roku Zygielbojm był już w Brukseli i występował na posiedzeniu Socjalistycznej Międzynarodówki Robotniczej po raz pierwszy na Zachodzie, opowiadając o prześladowaniach Żydów w okupowanej Polsce. Po około 6 tygodniach spędzonych w Belgii wyjechał do Francji, do Paryża, gdzie funkcjonował jako nieoficjalny przedstawiciel bundu. Po napaści Niemiec na Francję Zygielbojm trafia w końcu na statek płynący do Nowego Jorku i udaje mu się tam dotrzeć we wrześniu 40 roku. Zygielbojm tam najpierw pracuje fizycznie, potem zostaje zatrudniony jako redaktor naczelny w jednej z gazet ukazujących się w Nowym Jorku. Daje też wykłady, publikuje w prasie. I pod koniec marca 42 roku Zygielbojm dociera do Londynu. Obejmuje miejsce w II Radzie Narodowej. Radę Narodową wykorzystuje z jednej strony jako forum prezentacji poglądów bundu, z drugiej jako miejsce, w którym może starać się o realną pomoc dla tej części społeczności żydowskiej, która przebywa w okupowanym kraju, ale także dla rozsianych po całym świecie uchodźców żydowskich. To jego przybycie do Wielkiej Brytanii zbiega się z dotarciem na Zachód pierwszych informacji o masowych mordach, które dokonują się w Polsce w maju 1942 roku do Londynu dociera tak zwany pierwszy list bundu, w którym wskazują na szacunkową liczbę ofiar terroru ludobójczej polityki niemieckiej na 700 tysięcy. I Zygielboim występuje, prezentując stanowisko wspólne rządu i swoje. Udaje mu się zebrać prasę brytyjską wokół tego problemu. Wreszcie we wrześniu jest współorganizatorem bardzo dużego zjazdu w Londynie, w Caxton Hall, kiedy pierwszy raz publicznie, pierwszy raz również po angielsku, przedstawia to, czego dowiedział się z raportu. Mówi dość dokładnie i skrupulatnie o dokonywanych masowych mordach w Chełmie nad Nerem i o masowych mordach dokonywanych w niektórych miastach Polski, między innymi w Wilnie czy w Lublinie.
W Radzie Narodowej miał jednego przyjaciela, PPS-owca, to był Adam Ciołkosz. Jego żona była Żydówką i ten najstarszy syn był w wieku jego pierwszego syna. Jedyni ludzie, z którymi po prostu był blisko, którzy go rozumieli, w jakiś sposób wspierali. Tak on praktycznie był zupełnie sam. W pewnym momencie, myślę, że to jest już 42 rok, kiedy urywa się korespondencja z rodziną. Mania Rosen, ta druga żona z Arturem, w pewnym momencie przenoszą się do sierocińca w Miedzeszynie, oczywiście tak jak sierociniec Korczaka i każdy inny warszawski sierociniec, też dzieciaki wraz z opiekunami trafili do transportów, które szły do Treblinki, także...
W połowie listopada 1942 roku dociera do Londynu tak zwany drugi list bundu, opisujący już wielką akcję eksterminacyjną w getcie warszawskim, pokazujący skalę zbrodni. Te informacje są szokiem dla Zygielbojma i dla pozostałych, ponieważ nigdy wcześniej chyba nie przypuszczał, że ta eksterminacja przybierze taki rozmiar. On w swoich listach z tego czasu, a więc z końca 1942 roku, pisze wprost, że zastanawia się, czy jeszcze kogokolwiek reprezentuje i czy jego działania mają jakikolwiek sens, czy cokolwiek, co robi, jest w stanie choćby uratować jedno życie. 2 grudnia 1942 roku spotyka się z Janem Karskim.
Wszedłem do pokoju, no poznałem go. Miał wygląd żydowski, proletariacki. Mówił zresztą, pamiętam, z akcentem żydowskim. Pierwsze jego słowa: przecież pan nie jest Żydem. Ja mówię, ja nie jestem Żydem. To dlaczego pana przysłali? Powiedziałem mu, no bo byłem pod ręką, może nie mieli lepszego, nie wiem. I na to Zygel, pokaż pan ręce. Ja zrozumiałem, ja miałem wtedy szramy na rękach, bo ja próbowałem popełnić samobójstwo. Po aresztowaniu przez gestapo nie mogłem wytrzymać tortur. Zygielbojm ciągle wysyłał depesze. Powtarzam, co mi powiedział Feiner. Depesze, że robi wszystko, żeby pomóc Żydom. Feiner mówi, że niech on przestanie wysyłać te depesze, bo one denerwują nas wszystkich. Sytuacja jest jasna. To, że on robi wszystko, nie wystarcza. On musi robić więcej niż wszystko. My tu umieramy. Przywódcy żydowscy niech idą do biur przywódców świata, niech żądają pomocy. Jak przyrzeczenia nie dostaną, niech wychodzą, niech stoją na ulicy i odmówią jedzenia, odmówią wody, niech umierają na oczach całego świata. Może to wstrząśnie sumieniem świata. Tak mi Feiner kazał powiedzieć Zygielbojmowi. Ja mu to wtedy w połowie gniewu tak mówiłem. On się zerwał. Świat oszalał. Pan myśli, że oni pozwolą mi umrzeć? Przecież oni 2 policjantów wyślą. Oni mnie zaresztują, oni mnie wyślą do kliniki psychiatrycznej. Oni nie pozwolą mi umrzeć na ulicy. Tu jest Anglia, panie. Co robić? Świat oszalał. Wtedy stracił kontrolę nad sobą.
Ten okres końca 1942 roku jest takim momentem zwrotnym w biografii Zygielbojma ze względu na to, że przekonuje się, że nie jest w stanie być równym partnerem dla rządu polskiego, że rząd polski nie chce podejmować radykalnych kroków, chociażby doprowadzenie do zbrojnego powstania przeciwko dokonującym się w Polsce mordom. Wkrótce zostaje odcięty również od informacji dotyczących tego, co się dzieje w Polsce. Rząd polski w osobie Mikołajczyka dość mocno reaguje na te protesty Zygielbojma dotyczące przejawów antysemityzmu wśród społeczeństwa polskiego czy wśród władz wojskowych. Taki następny moment, który jest ważny w biografii Zygielbojma, następuje w kolejnym roku. To znaczy on dowiaduje się o tym, że zamordowani w Związku Sowieckim zostali Henryk Ehrlich i Wiktor Alter, przedwojenni liderzy bundu. Ta informacja staje się dla Zygielbojma z jednej strony ciosem, a z drugiej strony takim asumptem do tego, żeby po raz kolejny podjąć akcję protestacyjną. On przez cały czas swojego pobytu w Londynie również starał się doprowadzić do ich uwolnienia. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że oni już zostali skazani na śmierć, a wyroki zostały wykonane i dopiero teraz taka informacja została opinii publicznej przekazana.
Jego to tak przygniotło mentalnie, psychicznie, że on po prostu nie był w stanie tego znieść. I to w każdej literce tego listu to widać. Próbuję empatycznie to zrozumieć, ale to jest tylko jeden wielki ból, jedno wielkie cierpienie, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że giną twoi pobratymcy właśnie setkami tysięcy i w zasadzie nie jesteś w stanie zrobić nic. Jeżeli człowiek ma dużą wrażliwość, to go właśnie jest w stanie tylko zabić.
Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce, którego reprezentantem jestem. Towarzysze moi w getcie warszawskim zginęli z bronią w ręku, w ostatnim porywie bohaterskim. Nie było mi dane zginąć tak jak oni, razem z nimi, ale należę do nich, do ich grobów masowych. Przez śmierć swą pragnę wyrazić najgłębszy protest przeciwko bezczynności, z jaką świat się przypatruje i pozwala lud żydowski wytępić. Wiem, jak mało znaczy życie ludzkie, szczególnie dzisiaj. Ale skoro nie potrafiłem tego dokonać za życia, może śmiercią swą przyczynię się do wyrwania z obojętności tych, którzy mogą i powinni działać, by teraz jeszcze, w ostatniej bodaj chwili, uratować od niechybnej zagłady tę garstkę Żydów polskich, jaka jeszcze żyje. Życie moje należy do ludu żydowskiego w Polsce, więc je daję.
Ostatecznym ciosem była informacja z końca kwietnia 1943 roku, kiedy dowiedział się o ostatecznej likwidacji getta warszawskiego i o powstaniu. Przez dość długi czas nie otrzymywał również informacji żadnych o tym, co się dzieje z jego rodziną w okupowanej Polsce. I 12 maja 1943 roku Szmul Zygielbojm zażył dużą dawkę środków nasennych i przygotowawszy wcześniej listy pożegnalne, popełnił samobójstwo. Informacje o odebraniu sobie życia przez Zygielbojma dotarły do prasy, zostały opublikowane. Natomiast na tym się skończyło. Nie spowodowało to żadnej zmiany w polityce alianckiej w stosunku do Niemców. Żadne z próśb, czy żadne z nadziei raczej, które Zygielbojm pokładał w swoim akcie, nie zostały spełnione.
Kiedy trwa wojna, kiedy funkcjonują różnego rodzaju systemy totalitarne, mamy obowiązek pamiętać. 80 lat mija od akcji Reinhardt, od zagłady chełmskich Żydów i innych społeczności żydowskich, dlatego myślę, że bardzo ważne i istotne jest to, że taki skwer w Chełmie powstał. Ta pamięć zostaje przywołana, nie zapominamy, mówimy o tym. To jest niezwykle ważne.
To przesłanie samo w sobie jest bardzo dojmujące. Może właśnie dobrze, że teraz ten skwer został zrealizowany, a nie w ubiegłym roku. To się zbiegło no, nieszczęśliwie, bo wojna dalej trwa. I dalej możemy się przyglądać też z jednej strony nieobojętności tam, gdzie są przyjmowani uchodźcy, ale z drugiej strony jest ta obojętność, bo tam na miejscu giną ludzie. I czy świat naprawdę reaguje we właściwy sposób? Smutne. Historia zatoczyła koło.
Pragnę, by ta garstka, która ostała się jeszcze z kilkumilionowego żydostwa polskiego, dożyła wraz z masami polskimi wyzwolenia, by mogła oddychać w kraju i w świecie wolności i sprawiedliwości, socjalizmu, za wszystkie swe męki i cierpienia nieludzkie. A wierzę, że taka właśnie Polska powstanie i że taki właśnie świat nastąpi. Ufam, że pan prezydent i pan premier skierują powyższe moje słowa do wszystkich tych, dla których przeznaczone są. I że rząd polski natychmiast rozpocznie odpowiednią akcję na terenie dyplomatycznym i propagandowym, ażeby jednak tę resztkę żyjących jeszcze Żydów polskich uratować przed zagładą. Żegnam wszystkich i wszystko, co mi było drogie i co kochałem. Szmule, Zygielbołem.